stronę długowieczności.
Marku, wracamy w jakiejś mierze do tematu zegarów epigenetycznych. Już o tym mówiliśmy, mówiliśmy o tym sporo w teorii. Podpowiadaliśmy, że tych zegarów jest wiele. Ty fachowo tłumaczyłeś, na czym polega to, jak one właściwie mierzą nasz wiek biologiczny. Troszeczkę odradzaliśmy, albo nawet całkiem pokładanie dużej wiary w te maszyny, które znajdują się głównie w siłowniach, gdzie tam mierzy się nasz wiek biologiczny, bo nie są dokładne. No i namówiłeś mnie, żebyśmy zrobili sobie dokładne badanie naszego zegara epigenetycznego. Ty wybrałeś jeden konkretny? Bo mamy przed sobą wyniki, ale tłumacz, o co chodzi.
Znaczy, może, wiesz, wróćmy do początku, o co chodzi z pomiarem wieku biologicznego.
Proszę.
I jakby z tymi narzędziami, których jest coraz więcej, bo myślę, że nie wszyscy
pamiętają
o tym, nie wszyscy nas słuchają od samego początku i może to sama idea tych różnych zegarów, bo rzeczywiście to, co mnie najbardziej fascynuje jako naukowca, to te najbardziej naukowe, udowodnione narzędzia, które oparte są na metylacji DNA, ale za chwilę do tego przejdziemy. Rzeczywiście wspomniałeś o siłowniach, ale nie trzeba nawet iść na siłownię, bo wystarczy kupić sobie smartwatcha, żeby już trochę dotknąć tego świata zegarów biologicznych. Nawet w zegarkach to bardzo często to jest nazywane jako fitness age, czyli można powiedzieć, że jakby narzędzi, które w pewien sposób mają nam oceniać nasz wiek, niekoniecznie chronologiczny, no bo wiek chronologiczny bardzo łatwo zmierzyć, wystarczy spojrzeć na datę urodzenia. Chociaż czasami, jak pytam moich pacjentów, ile mają lat, ich rodzice, no może nie oni sami, ale ich rodzice, to nie pamiętają i zawsze próbują liczyć, że pamiętają datę urodzenia, nie pamiętają i przeliczają w myślach. Także to jest, ten wiek chronologiczny nie zawsze dla nas jest takim jednoznacznym miernikiem.
Mężowie też zapominają wiek chronologicznych swoich żon.
No proszę cię, nie wchodźmy na ten temat.
Znam historię, tak.
Tak, jest.
Pozdrawiamy Jeran Postu.
Tak jest, no ale rzeczywiście to jest tak, że mamy dużo narzędzi, no jest chociażby ten fitness age w zegarku, które są obliczane na podstawie
Czego?
No, naszego VO2 Max. Tu znowuż ten VO2 Max zegarek, bo VO2 Max, czyli przypomnę, że to jest ta maksymalna zdolność pochłaniania tlenu przez organizm.
Czyli wydolność krążeniowo-oddechowa.
Krążeniowo-oddechowa, tak jest. Mierzymy ją, złotym standardem jest ergospirometria. I to jest takie narzędzie wysokospecjalistyczne, czyli jak chcesz mieć takie szybkie skojarzenie, to są te takie badanie, które w trakcie wysiłku zakłada się maskę.
No tak, miałem u ciebie robione.
Dokładnie. I ta maska pozwala na pomiar tego, ile tlenu pochłaniasz w trakcie maksymalnego wysiłku, ile twój organizm produkuje dwutlenku węgla.
No profesorze, zaraz, daleko jest od maski do zegarka na ręku.
No tak, ale dlatego ja ci tłumaczę, że my mamy dużo takich wieków biologicznych, czy jest dużo narzędzi, które są takim proxy, że mamy złote standardy w medycynie, czy też złote standardy oparte na wiedzy naukowej. Takim złotym standardem dla VO2 Max jest ergospirometria, ale wiadomo, że ergospirometria jest badaniem obciążającym, czy też wymagającym bardzo, prawda, no bo trzeba być przygotowanym na maksymalny wysiłek i uwierz mi, że osoby, które nawet tutaj biegają, czy jeżdżą na rowerze, jak przychodzą do naszego laboratorium, żeby sobie zbadać VO2 Max, to są zaskoczone, że to jest aż tak ciężkie badanie.
Pamiętam, że też byłem zaskoczony.
Że to wydaje się, że to przecież jak to biegam po lesie, dyszkę robię bez problemu, a tutaj VO2 Max, zmierzenie to jest jednak takie, że bo tak naprawdę musisz biec, czy jechać na rowerze do tak zwanego odcięcia, czyli...
Mało tego, Marku, znam tutaj wielu sportowców profesjonalnych, którzy nie cierpią tego badania.
No bo nie jest to nic przyjemnego. No wiesz, jakby jak wychodzimy ze strefy komfortu, to nigdy nie jest to przyjemne. No i właśnie wymyślono algorytmy matematyczne i to jest równanie matematyczne, które pozwala na podstawie tętna naszego minimalnego, czyli zegarki nam potrafią zmierzyć tętno minimalne. Równania matematycznego, i tych równań jest kilka, ale to nie będziemy się zagłębiać, tętno maksymalne. I podstawiając te dwie zmienne do równania, w przybliżeniu zegarek nam wylicza VO2 Max. I to jest naprawdę...
Ale jak ty oceniasz? Jak ty oceniasz dokładność takiego badania? To jest okej?
Zegarka?
To tak.
No słuchaj, no jeśli nie jesteś zawodowym sportowcem, jeśli twoim celem nie jest wygranie medalu na olimpiadzie, czyli to nie jest twój zawód, a jedynie robisz to dla tak zwanego fanu, albo chcesz poznać ten parametr, raz sobie go chcesz zmierzyć profesjonalnie, ale zrozumieć, o co właściwie chodzi, do takiej codzienności zegarek w zupełności wystarcza. Ja na co dzień posługuję się zegarkiem, który mierzy VO2 Max i naprawdę znając już swój organizm na tyle, znając jak się adaptuje do wysiłku, jak zmienia się moja VO2 max wraz z treningiem, który sobie planuję i wraz z sezonem, to jest dla mnie narzędzie, które jest takim pomocnikiem. Ja nie traktuję tego jako wyroczni, że to na pewno takie VO2 max mam, bo mniej więcej to się różni 10-15% w stosunku do tego złotego standardu.
Ale ja przecież nie wybierałem się na Igrzyska Olimpijskie, to po co mnie ciągnąłeś na to badanie?
Wiesz, no to jest właśnie świetne pytanie, bo są urządzenia, już też maski takie, które w sposób pośredni to mierzą, bo my mówimy o złotym standardzie, ale są już narzędzia pośrednie, czyli też z maską, czyli też wymiana gazowa, ale już jakby trochę inaczej to mierzy. I wiadomo, że świat sportu tego nie akceptuje, no ale świat amatorów, osób ze świata medycyny długowieczności, myślę, że jak najbardziej te narzędzia są wystarczające, że nie trzeba ludzi ciągnąć na takie...
Marek, wiesz co, my zbaczamy z tematu, bo my mieliśmy mówić o zegarach epigenetycznych, to jest super ciekawe, oczywiście mnie to fascynuje, ale my wchodzimy w VO2 max, o czym mówiliśmy całkiem niedawno.
Okej, okay, no ale wiesz, no to ciągle cię wprowadzam w to, tak, żeby ja te zegary... No i masz zegar Fitness Age, masz zegary metaboliczne, czyli chociażby ten Metabolic Age, który mierzą takie urządzenia jak bioimpedancja, która jest na siłowniach dostępna. Ja ostatnio byłem na takiej profesjonalnej siłowni, która wykorzystuje takie urządzenia, które w kamerze robisz różne zestaw ćwiczeń i on ci dodatkowo poza tym twoim fitness na podstawie VO2 max też ocenia twój wiek taki fitnessowy na podstawie tego, w jaki sposób ty wykonujesz ćwiczenia, czyli na przykład pamiętam jedno ćwiczenie, stanie na jednej nodze, słuchaj. Które...
Ja to nieraz o tym mówię, że to jest bardzo ważne ćwiczenie, chociażby w kontekście pomiaru sprawności, czy zrozumienia tego, jaka jest
nasza sprawność. Tak jest. Przypomnę tylko, że tylko 10% 80-latków jest w stanie stać na jednej nodze dłużej niż 10 sekund, co jest biomarkerem, czy też takim...
Czyli wyznacznikiem.
Wyznacznikiem tego ryzyka śmierci. Bardzo ciekawe. No bardzo. I ja powiem ci, że to ćwiczenie mi sprawiało trudność, że to nie było tak, że stanąłem i powiedziałem, że super, tylko stałem i w pewnym momencie zacząłem się chwiać, co mnie trochę zaskoczyło. Mimo, że ja robię ćwiczenia takie na równowagę.
Profesorze, trzeba ćwiczyć stabilizację. Teraz tak sobie pomyślałem, że nasi słuchacze, jak to usłyszeli, to pewnie już stanęli na jednej nodze. Proszę sprawdzić, absolutnie.
Dokładnie. Wiesz, ten świat taki, który jest z pogranicza medycyny, on używa takich przybliżonych markerów. Natomiast no, poszukiwanie naukowych biomarkerów, no doprowadza nas do tego, że takim naukowym biomarkerem są te biomarkery, czy też zegary biologiczne oparte na metylacji DNA, czyli na tej ocenie, o czym już opowiadaliśmy, czyli na ocenie miejsc metylacyjnych w obrębie naszego DNA, które są takimi znacznikami.
To są takie fiszki, tak?
Takie fiszki, które determinują, czy dany gen się zostanie przetłumaczony, czy też nie, no lub uaktywniony, lub nie. No i jakby każdy z nas ma indywidualny wzorzec metylacyjny, który, co ciekawe, jesteśmy w stanie w trakcie naszego życia zmieniać na bardziej korzystny. No niestety wielu z nas zmienia go na mniej korzystny, czyli po prostu na taki wzorzec, który związany jest z przyspieszonym starzeniem. I można powiedzieć, że te zegary biologiczne właśnie sprawdzają te nasze wzorce metylacyjne w odniesieniu oczywiście do badań populacyjnych, no bo to nie jest tak, że indywidualnie jest maszynka, wrzucasz i to on sobie tam randomowo, czyli przypadkowo wypluwa jakiś wynik, tylko rzeczywiście zostały przeprowadzone wieloletnie badania na populacjach, których badaliśmy wzorce metylacyjne, które udało nam się pogrupować, w jakieś usystematyzować. No i dzięki temu wiemy, że wzorzec metylacyjny, który na przykład ty masz, odpowiada potencjalnie takiemu wiekowi biologicznemu, czyli
rozumiem,
zużyciu organizmu, czy też tej trajektorii starzenia, która odpowiada potencjalnie...
Jest to pewna prognoza, tak?
Jest typowa, na przykład, jak ty masz 40... Ile ty masz lat?
9.
9. 9 lat.
49. Chciałbym mieć 9.
No, ja wiem. 49 ja lat. No. No to właśnie, no to my patrzymy, że być może twój wzorzec metylacyjny to wcale nie jest wzorzec charakterystyczny dla 49-latka, ale no, znając ciebie, to ja bym bez badania, bez wykorzystywania metylacji DNA obstawiałbym, że na pewno masz kilka lat mniej, jeśli chodzi o twój wiek biologiczny.
Profesorze, dziękuję za komplement. Ty też wyglądasz zdecydowanie młodziej, niż pokazuje to twój PESEL. Przechodzimy do konkretów. Namówiłeś mnie, żebyśmy zrobili sobie badanie zegarów epigenetycznych. Dlaczego zdecydowałeś się akurat na wybór tego zegara, a nie innego? Będziemy tutaj chyba wyjaśniali krok po kroku, jak to zrobiliśmy.
No oczywiście, wiesz...
Zrobiliśmy obaj.
Tak, zrobiliśmy obaj. Tych możliwości na rynku jest bardzo dużo. Wiele firm oferuje różne zegary.
No to chciałbym wiedzieć, dlaczego ty wybrałeś ten.
No wiesz, ja nie będę operował firmą, no bo nie będziemy tego absolutnie reklamować. Natomiast rzeczywiście To jest narzędzie, które zostało opracowane przez najlepszy zespół naukowców, naukowców ze Stanforda.
Kojarzącego się z długowiecznością, prawda? Chociażby.
No, tam jest rzeczywiście bardzo mocny departament zajmujący się procesami starzenia, ale generalnie no, jest to, tam nauka jest na najwyższym światowym poziomie, dostęp do baz danych, do technologii, metodologii. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że to jest miejsce, gdzie dzieje się prawdziwa nauka i gdzie naukowcy rzeczywiście mogą spełniać swoje marzenia o kreowaniu nowej rzeczywistości, o czym ja ciągle marzę.
Ja bym słuchał i wierzył profesorowi Postule w tej materii.
No i wiesz, ja poszukiwałem takiego narzędzia, które tylko mi powie, bo tych zegarów jest kilka, no bo to jest zegar Chorwata, pierwszy z 2013 roku.
No tak.
Jest Grim Age, Hanuman, Levine, no jest ich kilkanaście dostępnych.
Wspominaliśmy o tym, tak jest.
Tak, i one się różnią oczywiście ilością miejsc metylacyjnych. I są publikacje, które gdzieś tam porównują je do siebie, jak one wyglądają, jeśli chodzi o różne informacje i też taką predykcję, bo wiadomo, że my z jednej strony robimy...
Co to jest predykcja, Marku?
Czy te zegary to jest tylko i wyłącznie zabawa w postaci naszego oceny naszego wieku biologicznego na podstawie tych miejsc metylacyjnych, czy też te wyniki mają związek chociażby z ryzykiem rozwoju wielu chorób.
Okej.
I okazuje się, że te zegary właśnie się między innymi różnią między sobą nie tylko ilością miejsc metylacyjnych, ale niektóre z nich są lepsze, jeśli chodzi o predykcję ryzyka rozwoju nowotworów, innych chorób układu sercowo-naczyniowego, inne Alzheimera. No jakby to jest taka główna między innymi...
Różnica.
No i oczywiście to narzędzie, które my użyliśmy, to było jednocześnie dwa zegary, bo to był i zegar Chorwata, też ten
podstawowy
plus model Hanuma, czyli dwa odmienne zegary, takie oceniające wiek biologiczny, które się w pewien sposób uzupełniają, bo można powiedzieć, że one gdzieś dlatego to narzędzie wybrałem też z tego względu, żebyśmy mieli więcej niż jeden zegar biologiczny, po to, żeby one się w pewien sposób, te brakujące elementy, które...
Tak, żeby się uzupełniały.
Uzupełniły i żebyśmy mieli jak najbardziej kompleksowy wgląd.
Czyli ty polecasz też naszym słuchaczom taką drogę, żeby się przecięły te dwa zegary?
No, nie mówię koniecznie te dwa zegary. Ja, wiesz, mówię o samym narzędziu, że jakby, prawda, że to nie jest tylko wyłącznie decyzja, że ten zegar mnie interesuje, bo przeczytałem jakąś publikację lub ktoś ją poleca, tylko ja patrzę zdecydowanie szerzej na ten aspekt. No, chcę dostać jak najszerszą wiedzę, a analizując to, co jest dostępne na rynku, stwierdziłem, że to powinno w pewien sposób mnie usatysfakcjonować.
Właśnie przyszła informacja o twoim wieku biologicznym. Potwierdzenie.
No.
No dobrze, no to Marku, do dzieła. Mam przed sobą pierwszą stronę tego raportu i tutaj mamy na pierwszej stronie Your Rate of Aging. Ja mam, słuchaj, tutaj zaznaczone 0,74. Co to znaczy?
Słuchaj, no może zanim ci powiem, co to znaczy, bo to wiesz, bo to oczywiście... Rozumiem, że chciałbyś zacząć od samego końca, a ja zawsze chciałem...
No jak, przecież to jest na początku raportu.
Na początku raportu, no ale wiesz, no nie, zanim powiemy, co w ogóle przeczytałeś, to muszę wprowadzić, prawda? Bo to jest...
Proszę.
Bo to, co przeczytałeś, to jest tak zwane Dunedin Pace. To jest zupełnie inne narzędzie, o nim dzisiaj nie wspominaliśmy jeszcze.
Okej, okay. A co to jest
czyli
Dunedin
to jest
Pace?
To jest to, co my mówimy, czyli zegar Chorwata, to jest zegar pierwszej generacji, Hanuma. To jest druga generacja, tu mówimy o zegarze tak zwanym trzeciej generacji, który nie mówi nam o wieku biologicznym, czyli nie podaje nam precyzyjnej informacji, że twój biologiczny to jest 42 lata, załóżmy, tylko mówi o szybkości starzenia, czyli to jest zupełnie inne narzędzie, to jest moim zdaniem coś, co jeśli będzie się rozwijać w tym kierunku, a czuję, że zegary biologiczne, czy też wykorzystanie metylacji DNA będzie rozwijać się w tym kierunku, to my będziemy tego używać bardzo często, no bo tylko taki rysk historyczny chciałbym, że ten Dunedin Pace powstał na bazie danych z Dunedin Study. To jest jedno z najdłużej trwających badań kohortowych na świecie, które od ponad 50 lat śledzi zmiany zdrowotne w grupy 1000 osób urodzonych w latach 72-73 w Nowej Zelandii. Czyli to jest miejscowość w Nowej Zelandii. Pobierane są regularnie próbki od tego 1000 osób. No i dzięki temu mamy jakby takie no, podejście, które wyeliminowało wpływ zmian pokoleniowych, no i pozwoliło też na przeanalizowanie tych procesów starzenia no, w takiej, można powiedzieć, jednorodnej grupie społecznej.
Takie to trochę laboratoryjne, bo fajne, tak.
No tak, no takie, znaczy czyste. Powiedzmy, że udało się tworzyć w takim świecie rzeczywistym warunki, powiedzmy, laboratoryjne na tyle, ile jest to możliwe, no bo wiadomo, że to badanie polega nie tylko na pobieraniu próbek, ale na pewno analizowane są wiele parametrów z krwi, analizowane jest dieta, aktywność fizyczna, czyli te wszystkie elementy, które składają się na naszą codzienność, No i dzięki temu oceniano, jak to wpływa na szybkość starzenia. No i to, co ciekawe, to pozwoliło na opracowanie tego algorytmu Dunedin, który ty przeczytałeś, czyli to, jak szybko się starzejemy, czyli opracowano, uwzględniając jeszcze kilka zmiennych, bo to jest tak, że nie tylko tutaj uwzględniono samą metylację, ale także stężenia kilku dodatkowych biomarkerów, które składają się w ten dodatkowy algorytm, czyli zbudowano takie, można powiedzieć, takie narzędzie, które jest takim bardzo precyzyjnym miernikiem szybkości starzenia. No i teraz my możemy to komercyjnie dotknąć tego, ale no oczywiście zanim to trafiło do komercyjnego użytku i ktoś stwierdził, że to jest genialne i jest to tak wiarygodne, że chce zrobić na tym biznes.
Jednocześnie wiarygodne źródło.
Wiarygodne, no bo są badania naukowe i powiem ci, że ja czytam, śledzę bardzo kolejne publikacje z Dunedin Pace, co się pokazuje. No to rzeczywiście świetne prace pokazujące związek tego parametru, o którym ty przeczytałeś. Ty masz 0,74, tak?
Tak.
To mam dla ciebie świetną informację, bo to oznacza, czyli jeśli
ale jak mówisz o tym Dunedin, to aż ci oczy się świecą. Tak, wiesz, jest, mówię, zupełnie serio, znam cię tyle lat, rzadko masz taki wzrost.
Poniżej jednego jak masz, to okazuje się, słuchaj, że masz mniejsze ryzyko rozwoju choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, czyli choroby neurodegeneracyjne są świetnie tutaj poznane. Czyli to jest jakby dla ciebie doskonała informacja, że ten twój parametr jest
poniżej,
jest poniżej jednego. Ja też się pochwalę, że ja też mam poniżej jednego.
No, spodziewałem się.
No, muszę sprawdzić oczywiście.
Na samym początku raportu to jest.
Tak, no to u mnie jest 0,74, czyli my powiedzmy...
Tak samo.
Nie, przepraszam, to jest twój wynik. Mój wynik nie. Mój wynik nie jest taki dobry chyba. Tak, bo, ale to wiesz co, bo popatrzyłem na wiek i myślałem, że to jest mój.
No w każdym razie też masz poniżej jednego, to na 100%.
Tak, no mój jest 0,85.
Okej. Okay.
Także jest gorszy. Ale co to oznacza? W moim przypadku to oznacza...
Że też masz znikome ryzyko, rozumiem, choroby Parkinsona i Alzheimera,
no
tak?
No z punktu widzenia tego badania zdecydowanie tak. Co więcej, okazało się, że również ten Dunedin Pace poniżej jednego związany jest z mniejszym ryzykiem rozwoju zespołu metabolicznego.
Przypomnij, czym jest zespół metaboliczny, bo no, ja pamiętam, Marcela,
no to jest oczywiście częścią składową jest otyłość brzuszna. Dodatkowe elementy to jest oczywiście naciśnienie tętnicze, to są zaburzenia lipidowe w postaci hipertriglicerydemii, czyli wysokich triglicerydów i niskiego HDL cholesterolu. No i jest to taki, można powiedzieć, element wstępny do wejścia w tą trajektorię przyspieszonego starzenia, bo niestety zespół metaboliczny jest związany z ryzykiem rozwoju cukrzycy typu drugiego, naciśnienia tętniczego, które jest składową, bo nie zawsze trzeba mieć już rozwinięte.
Innych chorób sercowo-naczyniowych, no
tak?
Tak, miażdżycy,
tak. Potem konsekwencją miażdżycy jest udar, zawał serca i tak dalej. Czyli widzisz, że mamy narzędzie, które trochę inaczej nam pozwala na zrozumienie naszego ryzyka. Co ciekawe, no ta wartość twoja, to możesz sobie teraz zjechać, no bo to jest
tak,
takie bardzo fajnie określone.
Ty tłumacz, ja będę zjechał.
0,74 to od razu przeczytaj naszym słuchaczom.
Sekundkę.
Jak to wygląda na 12 miesięcy, o ile miesięcy ty się starzejesz wolniej?
O 3,1.
O 3,1. Czyli zobacz, niewielka różnica. Czyli ty de facto na każdy rok starzejesz się o ile? 8,7?
O 8,9 miesiąca.
No to zobacz. Czyli
rozumiem. Czyli to jest rzeczywiście bardzo klarowne. Czyli ja się starzeję nie o rok, tylko 8,9
miesięcy. 9
miesięcy. Po 9 miesięcy się starzeję.
Prawda.
Czyli mam 3 miesiące w zapasie.
Każdego, oczywiście,
każdego roku.
Zakładając, że utrzymasz taki styl życia i że sobie za chwilę zrobimy sobie badanie po raz kolejny i stwierdzimy, że okej, weszliśmy, jesteśmy w super miejscu naszego życia.
Rozumiem, a nie poszliśmy od tego badania w umowny melanż i wtedy to się wszystko mogło przesunąć.
Dokładnie, się rozleniwiliśmy, że skoro mam tak dobre, to możemy sobie trochę odpuścić ten styl życia, który sobie wypracowaliśmy przez lata, bo oczywiście też zwróćmy uwagę na to, że to nie jest tak, że to, co robimy na co dzień jest noworocznym postanowieniem, tylko jest to długotrwałym procesem,
tak,
który gdzieś tam w nas się narodził i nas doprowadził do tego miejsca, w którym jesteśmy, między innymi do współpracy przy podcaście Stronę Długowieczności, gdzie dzielimy się tą wiedzą, będziemy dzielić się swoimi doświadczeniami, bo myślę, że wchodzimy teraz w ten proces, żeby pokazać ludziom, że nie tylko wiedzę mamy, ale też z praktyką nie jesteśmy na bakier.
Kiwam głową, profesor pięknie zamknął to klamrą. Rzeczywiście tak jest. Przekładamy to, o czym mówimy, na styl życia i rzeczywiście znalazło to odzwierciedlenie w wynikach.
No to zobacz, to ja mam...
No tak.
Niestety ja nie jestem taki super hiper jak ty.
Bez przesady.
Ale jestem chronologicznie trochę młodszy, także
no
mam czas, żeby cię dogonić w zegarze biologicznym, czyli równać do najlepszych, bo zawsze trzeba równać do najlepszych, no to zobacz, u mnie to jest 1,3 miesiąca wolniej rocznie, czyli ja mniej więcej 11, no 10,7 na każdy rok się starzeje.
Rozumiem, czyli też wolniej, też jesteś poniżej tego wieku chronologicznego. Marku, zerkamy w dalsze strony raportu?
Słuchaj, ja wiesz co, ja nie wiem, czy ja bym chciał, żebyśmy my zerkali, no bo rzeczywiście raport będziemy omawiać w kolejnych odcinkach podcastu, bo ja chciałbym się skupić na tym Do Not Pace, no bo wiesz, no na pewno coś, co powinniśmy otworzyć jako dyskusję między sobą, no to co wpływa na to, czy my się różnimy w tym stylu życia, że ty jesteś chronologicznie starsza, masz lepszy Do Not Pace ode mnie, no bo ja oczywiście poszperałem, powiem ci, że ja zrobiłem kilku osobom, które ze mną współpracują, jeśli chodzi o tą długowieczność i jest to moje narzędzie pracy z moimi klientami, bo ja nie mówię o nich pacjenci, bo to są moi de facto partnerzy, tacy, z którymi ja otwieram taką, no jednak chyba ja to nazywam taką przyjaźń medyczna.
Gdzie... Ładnie powiedziane.
No wiesz, bo ja szukam odpowiedniego słowa, czy jestem mentorem.
Przepraszam, chyba... a jak klasyfikujesz mnie? Czy jestem twoim przyjacielem medycznym? Nie, my jesteśmy kumplami, dobrze.
No tak, ale to wiesz, nie z każdym jestem w stanie zbudować taką bliską relację, chociaż bardzo lubię wchodzić w relacje z moimi...
No ty jesteś bardzo towarzyską osobą.
...partnerami medycznymi, takich nazwijmy. I rzeczywiście wiele z nich jakby przechodzimy na taką stopę przyjacielską. Ale nie wszyscy są tacy, wiesz, jak ty, że ja mówię, że słuchaj, zwróć na to i na to uwagę, nie zwracaj, bo potem się okazuje, że oni próbują... wiesz, przekształcić tą relację tak, że to oni nadają ton, a jednak to w sferze medycznej uważam, że to ja powinienem być tym
tak,
głównym...
Tak, proszę państwa, ja głównym, się podporządkowałem profesorowi.
Głównym graczem.
W materii medycznej.
No, ale słuchaj, no wróćmy do, no tak, wróćmy do tego, że zobacz, jak popatrzymy, co determinuje geny, bo mówimy o genach, prawda? Narzędziu, które oparte jest na genetyce, no to trzeba jasno powiedzieć, że genetyka za nasze starzenie, bo my znamy geny odpowiadające za starzenie, chociażby Foxy moje ulubione, bo on się pięknie tak nazywa, kontroluje wiele ciekawych procesów, między innymi inflamasą, czyli ten mikrostan zapalny w naszym organizmie, czy też białka wchodzące w skład inflamasomu, który determinuje ten stan zapalny w naszym organizmie.
I no one się uszkodzają, tak? Te uszkodzone powodują stan zapalny.
To ten, słuchaj, genetyka to jest 10-25%.
I proszę państwa, proszę o tym pamiętać. 10-25% mówi profesor Postuła, nie 80-90%.
No i reszta, słuchaj, to jest
styl życia.
Styl życia, czyli 75-90% to jest styl życia. No i wiesz, to jest relatywnie świeże narzędzie, bo ono pierwsza publikacja z Do Not Pace to jest rok 2021-22, czyli wiesz, robimy sobie coś, co w świecie nauki to jest takie, że dla mnie to jest takie, pokazuje mi, tłumaczy mi, jaki jest sens tej mojej pracy naukowej. Ale to, co zwróciło moją uwagę, okej, no potrafimy sobie to zbadać, ale czy są już jakieś interwencje, czy też badania, które pokazywałyby jakąś taką namacalną interwencję, którą może dotknąć każdy z nas, bo rzeczywiście ten raport pokazuje podpowiedzi, że takie no klasyczne, prawda, aktywność fizyczna
tak
i tak
jest.
Dalej.
Suplementacja pewna.
No tak. Właśnie, suplementacja. Słuchaj, pojawiło się publikacja, badanie kliniczne nazywa się Do Health, gdzie oceniano tak w różnych konstelacjach witaminy D z kwasami omega, czyli moje dwie, jak będziemy mieli kiedyś odcinek o suplementacji, to zagłębimy się trochę w tą witaminę D i kwasy omega.
No, tak, ale ty wielokrotnie mówiłeś w audycji, szczególnie kierunek długowieczność w Radiowej Trójce, żeby suplementować witaminę D całorocznie, więc tylko
no
to
tak,
muszę przypomnieć.
No
nie?
I też tą omega-3, którą tak ludzie suplementują w dawkach subterapeutycznych, bo badania są najczęściej robione 2-4 gramy, a nie 500 mg czy 1000, także od razu mówię wszystkim słuchaczom, żeby popatrzyli krytycznie na to, co biorą, no bo jeśli już brać, to w sensownych dawkach, a nie subterapeutyczne.
A jaka to jest sensowna dawka?
2-4 gramy, czyli to jest dużo, no. Tak naprawdę, jak popatrzysz, jedna taka kapsułka tego omega, to jest najczęściej albo 500, albo 1000 mg, no to trzeba brać 3-4, no ja łykam 3-4 takie, także.
Dziennie?
Dziennie, po 1000.
Po 1000. W sumie jest to są 4000, tak?
Tak, 4 gramy.
Rozumiem, okej.
I utwierdza mnie w przekonaniu jeszcze bardziej, jakby teraz patrząc na wyniki badania Do Health robić dużo bardziej skrupulatnie, czyli witamina D plus omega, taka kombinacja najbardziej wpływała na redukcję Do Not Pace.
Okej.
To jest dla mnie
nie
dowód.
Nie tylko dla ciebie, ale także dla naszych słuchaczy, prawda? Że nawet przed pomiarem już powinni o tym pamiętać.
No i to jest, ciekawe jest, że co więcej, w tym badaniu jeszcze zrobiono taką odnogę, że badano osobno omega, osobno witaminę D, ale też w jednej grupie oceniano omega-3, witaminę D i dochodzimy do najważniejszego leku na długowieczną, jakim jest?
No, zabiłeś mi ćwieka. O geroterapeutykach myślisz?
No nie, no...
No to co, jakaś podpowiedź?
Słuchaj, no wszystko, na kolokwium, mnie już nie pytam na kolokwium, ale to zawsze najprostsza odpowiedź i musiałbym ci dwoje postawić.
Ale tak. Mówisz o...
Ja cię edukuję tyle lat, aktywność fizyczna.
Ach, ja szukam, wiesz, w tabletkach, słuchaj, wiesz.
Klasyczny, nie, no, klasyczny student tak. Przed profesorem, no.
Proszę państwa, ale ja tyle razy powiedziałem, że aktywność fizyczna jest liderem wyścigu podłogowiecznych, że nie przypomniałem sobie o tym, ja szukam w suplementach.
Dla wszystkich pań mówię, że słuchajcie, Krzysztof Łoniewski się tak spłonął i jest tak uroczy, że...
Tak, no, zastydziłem się.
Nie,
jak mój telefon.
Roztopi każde kobiece serce w tym momencie.
No ale tak, trąbimy o tym. Oczywiście, no aktywność fizyczna.
No złapałem cię, ale widzisz, czyli mamy dowody naukowe na to. I Krzysztof, no jak ty byś powiedział teraz, co jest taką twoją codziennością i co na co ty zwracasz uwagę?
No tak, oczywiście, to od wielu lat jest to aktywność fizyczna i przy okazji pamiętam, jak zobaczyliśmy swoje wyniki i tutaj porównaliśmy je, to powiedziałeś do mnie, muszę się zapisać do Remika Rzepki na zajęcia, bo rzeczywiście jest tak, że ja jestem w rękach po prostu bardzo mądrego trenera, który od kilku lat prowadzi mnie motorycznie, szykując pewnie trochę na starsze lata i ja wykonuję albo u niego bardzo mądry trening, albo się po prostu nauczyłem i rzeczywiście tak naprawdę codziennie coś robię. I jest to trening siłowy i wydolnościowy i tak dalej. Ty też jesteś w treningu.
No ja też jestem w treningu, ale ja ci powiem, co moim zdaniem wpłynęło na to, że ja ten Dunedin Pace mam od ciebie wyższy.
Mm-hmm. No proszę
bo
bardzo,
zwróciłem uwagę na to, co jest dalej w raporcie, okay. Czyli Symphony Age, które pokazuje nam na 11 systemów narządowych, bo to też narządów określa wiek biologiczny tych 11 narządów. I słuchaj, ja byłem zaskoczony, bo mój wiek mojego układu mięśniowo-szkieletowego wyszedł mi w tym badaniu. Mm-hmm. Ja robiłem to, jeszcze ważne jest, ja to robiłem, bo trochę zwlekaliśmy tak. Z tym odcinkiem, bo dużo było ważniejszych tematów i tak chcieliśmy naszych słuchaczy trochę przygotować do tego, że wejdziemy trochę, dać taki background edukacyjny, a potem dopiero wchodzić w części praktycznej. I zobacz, ja patrzę na swój wiek, tak. Ja mam 47 lat i wtedy miałem 45, bo to było wakacje zeszłego roku, gdzie byłem w szczycie sezonu kolarskiego, gdzie ja no tygodniowo jeździłem, no jednak te 400-450 kilometrów tygodniowo, więcej niż samochodem. I wiesz, i to się przełożyło na to, że ja...
Zaniedbałeś trening siłowy, o tym mówisz?
Nie. Byłem przetrenowany.
Ach, no i wiesz, po prostu, ja, wiesz, przemęczony. No,
klasycznie, wiesz, zaniedbałem regenerację, o której też mówimy, że regeneracja...
Jeden z fundamentów długowieczności.
Jest fundamentem długowieczności. I wiesz, ja teraz patrzę, miałem z miesiąc temu taki trudniejszy okres, wymagający bardziej zawodowo ode mnie, gdzie mój HRV, słuchaj, natychmiast mi poleciał... Tak, że ja nigdy nie miałem takiego, ja się fatalnie czułem. Ja dopiero teraz widzę, że...
Zobacz, jak to od razu znajduje odzwierciedlenie, prawda?
Dokładnie, my wejdziemy, o tym HRV też powiemy państwu, tak. Bo to jest...
Odcinek zrobimy.
Zrobimy odcinek o wearablach, smartwatchach.
Bo to przeciekawe, proszę państwa.
I wiesz, i to są takie parametry, które gdzieś przeciętna osoba, która nie interesuje się aż tak głęboko technologią, nowoczesną medycyną, która po niej nie sięga. Ale słuchaj, teraz są takie narzędzia, że ja jestem przekonany, że za chwilę, ja dożyję tego na pewno, albo sam to zrobię, że te wszystkie narzędzia będą spięte w jedną całość i my będziemy mieli takiego konsjerża medycznego, bo on nie będzie nigdy lekarzem, bo...
Takiego omnibusa.
Który nam będzie te parametry wszystkie spinał i nam trochę podpowiadał.
Chyba nawet nie trochę, tylko rzeczywiście nam pokaże, prawda, tak, co robimy źle nam, i co powinniśmy robić inaczej, na przykład jak trenować, prawda, jakieś.
Dokładnie.
Marku, wiesz co, bo no, oczywiście jest to, mówiąc językiem młodzieżowym, ultra ciekawe, ale jeszcze coś, a ja potem ja wejdę jeszcze w jeden
wątek. Ja chcę ci powiedzieć, no bo jeśli chcemy spiąć klamrą Dunedin Pace, tak. No to ja mogę ci powiedzieć, że trwają zawody Olympics Rejuvenation, czyli zawody, które, czy też jest taka strona, którą założył gość, który robi na tym gigantyczny biznes na longevity. Czyli
nazywa się Marek Postuła, żartowałem.
Nie, Brian Johnson, słuchaj.
No
Brian
znamy, to znamy
człowiek,
tak.
Który robi film na Netflixie, wydaje miliony, zrobił na początku oczywiście wokół
chciałem
tego.
Chciałem wejść w ten wątek, ale kontynuuj, tak.
Zrobił wokół tego wielkie show. No i tylko ja sobie jak pierwszy raz o nim usłyszałem pytanie, które mi się od razu nasunęło, kiedy wyskoczy ze swoimi suplementami i tak dalej.
No już wyskoczył.
Tak, no i robi gigantyczny biznes, ale to też jest na inny odcinek, bo słuchajcie...
Powiem o nim parę słów teraz?
No powiedz, co to za człowiek.
Tak, Brian Johnson, proszę państwa, to jest facet, który postanowił, żeby śmierć była opcjonalna, on używa takiego hasła, co oczywiście w jakiejś mierze jest, mówiąc kolokwialnie, ściemą. Natomiast rzeczywiście prowadzi bardzo zdrowy tryb życia. Zarobił mnóstwo pieniędzy na startupach, i stać go było po sprzedaży jednego z tych startupów, chyba zarobił 300 milionów dolarów, stać go było na to, żeby poświęcić się tylko temu, żeby spowolnić starzenie. Zatrudnia około 30 lekarzy oraz pielęgniarek, wydaje na to 2 miliony dolarów rocznie, no i żyje bardzo restrykcyjnie. Śpi od godziny 20:30 do mniej więcej 5 rano. Pierwszy posiłek bardzo taki zielony, z zielonych warzyw zjada około 6. Śpi w pomieszczeniu, w którym jest tylko łóżko. Ostatni posiłek jest około godziny 11, więc to jego okno żywieniowe wynosi około tam 5-6 godzin maksymalnie. Co tam jeszcze mógłbym dodać? Oczywiście
11 rano, bo to jest ważne.
11 rano, tak. Regularnie ćwiczy. Z tego, co pamiętam, to jak wstaje, to od razu włącza lampę UV. W każdym razie, on ma 47 lat. Jego skóra ma 28 lat, bo to zmierzył. Jego serce 37, jego płuca 18, jego tkanka tłuszczowa jest na poziomie 16-latka, czyli zdaje to egzamin. Do tego projektu wciągnął swojego syna oraz ojca. Przetaczał sobie nawet 6 razy osocze. Swojemu ojcu oddał swoje i to podobno przyniosło znakomite rezultaty. Wciągnął do projektu kobietę ze swojej firmy. Ona się nazywa Kate Tolo. Ona ma lat 28 i nazywają się Adamem i Ewą. Tak oczywiście w przenośni, nowoczesnym Adamem i Ewą. Ten cały projekt nazywa się Blueprint Project. My wszyscy mu się przyglądamy. Natomiast jeszcze raz wracając do tego, i o to cię też zaraz zapytam, Marek. On powiedział, że chciałby, żeby śmierć była opcjonalna. No przecież to jest bzdura. No tak czy inaczej będzie musiał umrzeć, tyle że pewnie będzie to później.
No słuchaj, wiesz, to ja mam swoje wyrobione długie zdanie. Intro. Wiesz, no oczywiście parabioza, to o czym powiedziałeś, czyli przetaczanie osocza pomiędzy zasobnikami starymi i młodymi, no to są, wiesz, badania 2000-2010 Iriny Conboy, Tony'ego Weissa, Korea, gdzie prowadzono to na myszach i zaobserwowano taki efekt, że jeśli starszej myszy przytoczymy osocze od młodszej i odwrotnie, to widać, że przyspiesza się starzenie albo się spowalnia. I słuchaj, to jest nauka, prawda? Pure science. To, co on robi...
No właśnie, ale powiedz, czy to nie jest fascynujące, co on robi z naszego punktu widzenia, bo mnie to interesuje na maksa.
No wiesz, no to jest na pewno, ale to są eksperymenty medyczne, oczywiście, wiesz, no wiele ludzi, wiele osób jakby, szczególnie, którzy ze strony takiej pure science, gdzie rzeczywiście musisz mieć twarde dowody, że coś działa. Myślę, że to otwieramy w ogóle puszkę Pandory w tym momencie. On będzie miał swoich followers, będzie miał ludzi, którzy przeczytają to, co on robi, na sobie zastosują, bo takich case'ów ja nie chcę zdradzać wszystkiego, co on robił, będziemy o tym robić osobny odcinek podcastu.
Cieszę się na to, naprawdę.
Ale ja rozmawiałem, co ciekawe, słuchaj, był jego lekarz w Polsce.
Z jego zespołu, tak?
Z jego zespołu. Człowiek, który robi te wszystkie protokoły, bo to się nazywa bardzo pięknie protokołami, no i przygotowuje mu te protokoły. Ja miałem z nim fascynującą rozmowę z tego względu, że w rozmowie uczestniczył mój współpracownik Jeff Palatini.
No, poznałem
genetyk. No, to jest
świetna
gość,
postać.
Który ma... Ja nie znam drugiej osoby, która potrafi w taki sposób opowiadać. Ja jestem przy nim naprawdę...
płytkim dyletantem.
To delikatnie mówiąc. Ja, rzeczywiście rozmawialiśmy we czterech, bo jeszcze tam był jeden człowiek z teamu Briana Johnsona, na temat genetyki. Słuchaj, no nie da się mówić o medycynie długowieczności, mówić o longevity, nie znając podstaw genetyki, nie znając dobrze procesów biologicznych. Wiesz, w internecie teraz znajdziesz wszystko, publikacje naukowe, powiesz mi, znajdź mi publikację, która udowodni to. Ja ci ją znajdę. Tylko zawsze pytanie jest, jakość tej publikacji, jest wiele zmiennych, które determinują, czy ja ci powiem, że znasz mnie, i już wiesz, że jak mi coś, czasami coś podsuwasz, to ja mówię, że nie będziemy o tym mówić, bo to jest, wiesz, to jest...
Kapryczne jest to, prawda.
To jest takie fake science. I tej fake science jest bardzo dużo, bo czasopism, gdzie płacisz i publikujesz, powstało bardzo dużo. Stąd ludzie, którzy jeszcze, wiesz, 20-30 lat temu ze swoją mierną nauką by się nie przebili do świadomości, przebijają się i czasami, słuchaj, niestety pojawiają się na pierwszych stronach gazet.
Takich... Tak samo jest z dziennikarstwem, muszę ci powiedzieć.
Tak, dokładnie. No, widzisz...
W wielu dziedzinach życia.
Tak, dokładnie. Stąd wracając do tego, bo ja powiedziałem, że otworzyliśmy puszkę Pandory, no ale chciałbym zakończyć, bo ten odcinek chyba będzie dłuższy niż zakładaliśmy, bo jest dla mnie super ciekawą rozmową.
Dla mnie też. Nie chcę go kończyć, ale będziemy musieli.
No właśnie. Się. Słuchaj, czyli on sobie zrobił to samo, co my. To nie jest jego firma. Od razu mówię, że to nie jest, on za tym nie stoi. Ale to jest rynek amerykański. Wiadomo, że ten rynek amerykański rządzi się prawami też marketingowymi. Wiadomo, że on jest w tym momencie produktem marketingowym. I Brian Johnson, ty masz 0,74, tak?
Tak.
Brian Johnson ma 0,54, jest w tym Olympic Rejuvenation, czyli w tym grze olimpijskiej, która ma nas odmładzać. Jest na pierwszym miejscu, jest liderem 0,54. Najlepszy jego wynik tutaj według tego, co patrzę, to jest 0,48.
On już miał taki 0,48?
Tak.
Okej.
No, chwalił się ostatnio, czytałem gdzieś na którejś...
Ale drogi Brianie, myśmy nie powiedzieli
ostatniego
słowa.
No dobra, ty masz 0,74. No. No to mogę ci powiedzieć oczywiście, że byłbyś ze swoim wynikiem, mój drogi, na miejscu 22 na świecie.
Chyba żartujesz.
No poważnie. Ale ja mam, słuchaj, jednego podopiecznego medycznego, który, słuchaj, ma 0,59.
Czyli i to jest Polak?
No
ale
nie jest Polakiem,
ale
mieszka w Polsce. Aha. Słuchaj, on by był na trzecim miejscu.
No to trzeba dać znać chyba Brianowi, że mógł depsze po piętach.
I słuchaj, i to jest absolutnie nie jest to osoba, która jest 100 tabletek rano. Absolutnie nie jest to osoba...
No właśnie, bo Brian Johnson jest ponad 100 suplementów dziennie, proszę państwa.
Dokładnie. I to nie jest osoba, która wydaje miliony dolarów. Absolutnie. Ja myślę, że on nie wydaje 500 zł na swoją długowieczność. Ale co?
Aktywność fizyczna.
Jest fizjoterapeutą, słuchaj.
A, okej.
Okay. No i ja myślę, że tutaj zakończymy.
Postawimy przecinek, nawet nie kropkę, i wrócimy do tego tematu. No, bo ja bym chciał, wiesz, o czym zrobić odcinek, o tym Brianie Johnsonie właśnie. Cały.
Tak, możemy tam porozmawiać, bo tam jest, słuchaj, super dużo ciekawych rzeczy, takie, które dla mnie, osoby, która gdzieś jestem w tym zanurzony temacie, wychwytuje te takie fajne, ciekawe płycizny. Tym się, myślę, z naszymi słuchaczami podzielimy.
Koniecznie. To znaczy tak, warto słuchać profesora Postuły, bo on podpowie, gdzie są mielizny. O, chyba tak to będzie najlepiej, żebyśmy przypadkiem w nich nie utknęli, ale też podpowie na pewno, z czego korzystać, myśląc o dorobku Briana Johnsona. Zapowiada się super ciekawy odcinek. To będzie nie najbliższy, tylko kolejny, bo ten kolejny poświęcimy rapamycynie, bo będzie to odcinek tuż przed Wielkanocą, a rapamycyna, czyli coś, co zresztą Brian Johnson chyba zaczął stosować, pochodzi z Wyspy Wielkanocnej. Prawda? Stosował?
I stawiamy tu kropkę, żebyś nie zdradzał wszystkiego słuchaczom.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Na podcast W stronę długowieczności zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski.